słuchamy Radia Maryja Katolickiego, głosu w naszych domach. A w naszym programie czas na co piątkową audycję, spotkanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj w naszym studiu jest ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, moderator dzieła biblijnego w tej diecezji, adiunkt w katedrze egzegezy ksiąg Nowego Testamentu na Uniwersytecie Opolskim. Witam bardzo serdecznie księdza profesora na naszej antenie.
Witamy, szczęść Boże.
I już za chwileczkę medytacja. Medytacja nad Słowem Bożym, nad tym Słowem, które usłyszymy i z którego czerpać będziemy mogli moc na najbliższe dni, w najbliższą niedzielę. Prośmy Ducha Świętego, aby otwierał nam te niezgłębione tajemnice Bożej mądrości.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało moje jest świątynią Twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. I każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Ciebie. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Pragnę dziś nasze rozważania liturgii słowa przeznaczone na czwartą niedzielę zwykłą w roku B rozpocząć od słów psalmu responsoryjnego, jaki będziemy śpiewać w odpowiedzi na Boże orędzie zawarte w czytaniach. Refren brzmi: słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Chciałbym, aby w czasie lektury Słowa Bożego przeznaczonego na najbliższą niedzielę towarzyszyła nam postawa zdefiniowana przy pomocy treści psalmu. Posłuchajmy najpierw w całości tego psalmu.
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Pana z uwielbieniem. Radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przypomina nam, że jesteśmy ludem Bożym, że On chce nas prowadzić, jak czyni to pasterz ze swym stadem, aby wprowadzić nas do ziemi obiecanej. Kiedyś tę rolę w sposób bardzo konkretny spełniali prorocy, przekazujący Boże Słowo. Bo Bóg, który od wieków o nas myślał, wie, jak powinniśmy postępować, by żyć w pełni, by osiągnąć naszą prawdziwą tożsamość. W swej miłości podpowiada nam, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy robić i wskazuje drogę, którą mamy przebyć. Bóg mówi do nas jak do przyjaciół, gdyż pragnie wprowadzić nas w komunię życia z sobą. Jeżeli ktoś słucha Jego głosu, jak to w zakończeniu mówi nasz psalm, wejdzie do Bożego odpoczynku, czyli do ziemi obiecanej, do radości raju. Jezus w czasie swojego ziemskiego życia używał różnych obrazów, mających nam uzmysłowić, jak bardzo jest On o nas zatroskany. Pewnie najbardziej utkwił nam w wyobraźni obraz, w którym Jezus porównuje siebie do pasterza, prowadzącego każdego z nas do pełni życia. On mówi, a Jego uczniowie, którzy Go znają, słuchają Jego głosu i idą za Nim, a On przyrzeka im życie wieczne. Bóg pozwala każdemu usłyszeć Jego głos. Przypomina to Sobór Watykański II. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem. Czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo. Co powinniśmy zrobić, kiedy Bóg mówi w naszym sercu? Powinniśmy po prostu wsłuchać się w Jego słowo, dobrze wiedząc, że w języku biblijnym słuchać oznacza całkowicie zgadzać się, być posłusznym, zastosować się do tego, co zostało nam powiedziane. To tak, by pozwolić wziąć się za rękę i dać się prowadzić Bogu. Możemy Mu zawierzyć jak dziecko, które chroni się w ramionach matki i pozwala się jej nieść. Zależy tylko od nas, czy zdobędziemy się na tę dziecięcą ufność. Nie zapominajmy, że chrześcijanin jest osobą prowadzoną przez Ducha Świętego. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Po tych słowach psalm mówi dalej: nie zatwardzajcie serc waszych. Również Jezus wiele razy przypominał o zatwardziałości serca. Można stawiać Bogu opór, zamknąć się przed Nim i odmówić słuchania Jego głosu. Twarde serce nie pozwala siebie ukształtować. Czasem wcale nie chodzi o złą wolę, bo ten głos z trudem da się rozróżnić pośród tylu innych, rozbrzmiewających wewnątrz nas. Serce często jest zagłuszane przez zbyt wielki zgiełk. Są to nieuporządkowane skłonności, które prowadzą do grzechu. Mentalność tego świata sprzeciwiająca się planom Bożym. Moda, slogany reklamowe. Wiem, jak łatwo pomylić głos Ducha Świętego z własną opinią, własnym pragnieniem. Jak łatwo zatem ulec własnej woli i wpaść w subiektywizm. Nie wolno mi nigdy zapomnieć, że ta rzeczywistość Boża jest we mnie. Muszę wszystkiemu we mnie kazać zamilknąć, aby odkryć głos Boga. Trzeba wydobyć ten głos, jak wydobywa się diament z błota. Oczyścić, ukazać go i dać się mu prowadzić. Wtedy będę także przewodnikiem dla innych, ponieważ ten subtelny głos Boga, który dodaje sił i oświeca te ożywcze soki płynące z głębi duszy, ten głos Boga jest mądrością, jest miłością, a miłość trzeba rozdawać. Warto się zastanowić, jak udoskonalić nadprzyrodzoną wrażliwość i ewangeliczną intuicję, abyśmy byli zdolni zrozumieć inspirację tego głosu. Jak przygotować się, by dobrze przeżyć niedzielne spotkanie z Bogiem kierującym do nas swoje wezwanie zawarte w pierwszej części mszy świętej. Przede wszystkim trzeba nieustannie na nowo ewangelizować siebie, utrzymując trwały kontakt ze Słowem Bożym. Codzienne czytanie, rozważanie, życie Ewangelią pozwala zdobywać coraz bardziej mentalność ewangeliczną. Nauczymy się rozpoznawać głos Boga w sobie w miarę, jak nauczymy się poznawać Go od Jezusa, Słowa Bożego, który stało się człowiekiem. Można o to prosić w modlitwie. Potem powinniśmy pozwolić żyć w nas zmartwychwstałemu, przez wyrzeczenie się siebie, wypowiadając wojnę egoizmowi i stale zagrażającemu nam dawnemu staremu człowiekowi. Wymaga to stałej gotowości mówienia nie wszystkiemu, co jest przeciwne woli Bożej i powiedzenia tak wszystkiemu, czego Bóg od nas chce. Nie sobie samemu w chwilach pokusy, przez szybkie odcinanie własnych pomysłów, natomiast tak zadaniom, jakie Bóg nam powierza, tak miłości do wszystkich bliźnich, tak próbom i trudnościom, z którymi się spotykamy. W końcu możemy łatwo zrozumieć głos Boży, jeśli pośród nas jest zmartwychwstały. To znaczy, jeśli kochamy aż do wzajemności, tworząc wszędzie oazę komunii i braterstwa. Wtedy Kościół staje się prawdziwym domem, w którym zwornikiem jedności jest głos Ojca. Jezus pośród nas, ten, którego Kościół rozpoznaje i nazywa Emanuelem, jest jak głośnik, który wzmacnia głos Boży wewnątrz każdego z nas, dzięki czemu możemy ten głos wyraźnie słyszeć. Również święty Paweł naucza, że miłość chrześcijańska przeżywana we wspólnocie coraz bardziej się doskonali w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze. Nasze życie będzie wtedy jakby między dwoma ogniami. Bóg w nas i Bóg pomiędzy nami. W tym boskim ogniu będziemy się kształtować i wdrażać do słuchania i naśladowania Jezusa. Piękne jest życie, gdy najwierniej, jak można, pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu. Takie życie ma smak i żywotność, jest pełne werwy i światła, jest prawdziwe. Tak przygotowani wewnętrznie, wsłuchajmy się w pierwsze czytanie, które zostanie nam podarowane w najbliższą niedzielę.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak przemówił do ludu. Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Będziesz jego słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga Twego na Chorebie, w zgromadzeniu. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech Cię już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł im mi Pan. Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów, wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo występi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć.
Bóg obiecuje zesłać proroka, na pierwszy plan wysuwa się postać Mojżesza, gdyż jak słyszeliśmy, Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie, to znaczy do Mojżesza, bo to Mojżesz przemawia do ludu. Prorocka historia Mojżesza rozpoczęła się przy gorejącym krzaku. Dlaczego wtedy? Usłyszał Boże polecenie: idź do Faraona i wyprowadź lud z Egiptu. I tak uczynił. Znamy dobrze tę historię. Od tamtego czasu ciągle był narzędziem w ręku Boga, to znaczy stale przekazywał ludowi Boże zamysły i plany. I możemy odnieść wrażenie, że Pan przekazał przez niego wiele słów Bożych. Bóg nakazał mu uczyć lud praw i przykazań, które usłyszał od Pana. Tak bardzo się zaangażował w przekazywanie Bożego objawienia, że wyniszczał siebie, nie dbał o siebie. Wielokrotnie narażał się ludowi, byleby tylko wiernie przekazać wolę Boga. Mojżesz jednak nie był wieczny. Dlatego naród wybrany usłyszał obietnicę, że Pan wzbudzi Izraelitom proroka takiego jak Mojżesz, aby wola Boża dalej była objawiana. Warto się jednak zastanowić, dlaczego jest położony taki silny nacisk na podobieństwo do Mojżesza. Przede wszystkim dlatego, by naród wybrany potrafił rozpoznawać proroka fałszywego od prawdziwego, a Mojżesz był prawdziwym prorokiem. Mojżesz był prorokiem wiernym Bogu i nie dbając, co inni będą o nim myśleć, wiernie przekazywał Boże prawa, które realizowały się w historii. A zatem chcąc rozpoznać fałszywego proroka od prawdziwego, trzeba uważnie obserwować, czy to, co zostało przez proroka wypowiedziane w imieniu Pana, spełniło się i okazało się prawdą. Nie wolno snuć domysłów, czy prorok ma moc magiczną i może urzeczywistniać wszystko, co przepowiada. Trzeba obserwować wydarzenia historii. Ważne jest to, czy słowo wypowiedziane przez proroka spełnia się później w konkretnych życiowych dziejach. Izraelici musieli nauczyć się oceniać, czy słowo wypowiedziane przez proroka w ich obecności opiera się rzeczywiście na historii i prawie Pana objawionym przez Mojżesza. Później Księgi Powtórzonego Prawa, w której zaczerpnięte jest pierwsze czytanie, ustanowiła regułę prawa obowiązującą proroków. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza. My jednak musimy powiedzieć, że nie powstał prorok podobny do Mojżesza aż do Jezusa Chrystusa. Wszystkie obietnice Boże miały ostatecznie na uwadze Jezusa, w którym wypełniły się zapowiedzi proroków. I to właśnie Zbawiciel wzywa nas, abyśmy słuchali głosu Boga naszego. Zauważmy, że to Pan Bóg wzbudzał proroków. To była wyłącznie Jego inicjatywa, a nie owoc jakichś szczególnych uzdolnień człowieka. Ważne, aby taka osoba była dyspozycyjna wobec tego, który ją powołał. Wszyscy ci prorocy, z Jezusem włącznie, stali się ustami Pana, idąc do ludzi z przesłaniem od Boga Ojca. Szli gotowi oddać życie. Gotowi oddać życie za pouczenie, które mieli przekazać innym. I niejednokrotnie ginęli. Byli prześladowani. Ale zauważmy, że biblijni prorocy to nie wróżbiarze przepowiadający przyszłość, ale osoby mówiące w imieniu Boga odnośnie stylu życia, który gwarantował harmonijną, pełną pokoju przyszłość. Nie zagłębiając się w charyzmat proroczy, szczególnie rozwijający się współcześnie w ruchach charyzmatycznych, dany Kościołowi dla dobra wspólnego, dla budowania wspólnoty, chciałbym, byśmy przypomnieli sobie słowa, jakie wypowiedział nad nami kapłan w dniu naszego chrztu, namaszczając nas Krzyżmem Świętym. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Co znaczy wytrwać w jedności z Chrystusem prorokiem? Stając się z Nim jednym ciałem, jako Kościół. Mamy być zwiastunami Bożego Słowa dla innych. Przykładu dostarcza nam Maryja, która od chwili zwiastowania jest ukazana jako będąca przyobleczona w Boże Słowo. Kiedy odmawiam w południe modlitwę Anioł Pański, myślę o milczącej Maryi, która przemówiła, wydając na świat Słowo wcielone. Maria przemówiła i dała Jezusa. Nikt nie powiedział nigdy takiego słowa jak ona. Od tamtego czasu nazywamy ją królową apostołów, a ja bym dzisiaj dodał królową proroków. Bezwzględnie potrafiła zrezygnować z siebie, aby na tej nicości przemówił Bóg. Każdy ochrzczony powinien kazać zamilknąć w sobie temu, co jest tylko ludzkie, aby na tle tego milczenia mógł mówić Duch Pana. Niestety, często jesteśmy zakrzyczani przez ducha tego świata, który woła, albo wręcz, przepraszam za określenie, drze się wokół nas na różne sposoby. Jak bardzo jesteśmy atakowani przez ducha tego świata, jak bardzo krzyczy wokół nas, zrozumiemy po lekturze niedzielnej Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego od nas chcesz, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego, a wszyscy zdumieli się, tak że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne? I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie.
Grzech, bunt przeciwko woli Bożej, postępowanie wbrew przykazaniom Bożym, niszczenie relacji z Bogiem, oddzielanie się od Boga, który jest konsekwencją grzechu. To wszystko przynależy do samego początku historii ludzkości. Jest to przyczyna zamkniętego nieba i desperacji ludzi. To wszystko znamy. Smuci nas to. Wiemy jednak, że nie jest to rzeczywistość ostateczna. W tym roku liturgicznym wzięliśmy do ręki Ewangelię według świętego Marka. A ewangelista ten chce nam uzmysłowić, jak bardzo jesteśmy w tym grzechu zanurzeni i może nawet podświadomie pragniemy oczyszczenia, wyzwolenia. Ale do tego prowadzi nas tylko jedna droga. Biorę więc do ręki Ewangelię według świętego Marka i śledzę opisy pierwszych wydarzeń. Co w nich odnajdujemy? Zaczyna się opisem Janowego chrztu. Jan Chrzciciel głosił chrzest nawrócenia i przebaczenia grzechów. Ci, którzy przychodzili się ochrzcić, wyznawali swoje grzechy. To zaledwie piąty werset pierwszego rozdziału. Może warto go przytoczyć w całości. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Możemy zaobserwować, jakie jest wielkie pragnienie oczyszczenia i bycia pojednanym z Bogiem, który jest źródłem życia. W 9 wersecie, ciągle pierwszego rozdziału, czytamy, że kiedy Jezus zaczynał swoją publiczną działalność, od razu zamanifestował poprzez chrzest w Jordanie swoją solidarność z grzesznymi ludźmi. I w wydarzeniach, które mają miejsce zaraz potem, mam na myśli otwarte niebo i stąpienie Ducha Świętego w postaci gołębicy, objawił swoją harmonię i zjednoczenie z Bogiem. Jezus nie jest grzesznikiem i znajduje się, podkreślam, w pełnej harmonii z Bogiem. Jego Ewangelia o definitywnie zbliżającym się Królestwie Bożym zawiera wolę Bożą odnośnie przebaczenia grzechów i pojednania. Dlatego Jezus od samego początku wzywa do nawrócenia. Po uwolnieniu opętanego w synagodze w Kafarnaum, to dzisiejsza Ewangelia, wersety od 23 do 28 pierwszego rozdziału, i po uzdrowieniu teściowej Piotra, wersety 29 do 31, mieszkańcy miasta przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, aby Jezus ich uzdrawiał. Przyszedł trędowaty. To ciągle pierwszy rozdział, 31 werset. Jezus poruszony miłosierdziem dotknął go i uczynił go czystym. Potem w drugim rozdziale trzy ważne wydarzenia. Począwszy od uzdrowienia paralityka słowami: Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy, poprzez powołanie celnika i posiłek z grzesznikami, Jezus demonstruje pojednanie z Bogiem jako centrum swojej misji i aktywności. Cały czas Jezus ma do czynienia z grzechem. Ale Jezus wobec grzeszników nie zachowuje się jak sędzia, który skazuje, ale jak lekarz, który leczy. I to leczy mocą swojego słowa. W tym, co Jezus mówi, jest coś zdumiewającego. Coś, czego nie da się wyjaśnić umiejętnościami stosowania zasad retoryki. Najbardziej spektakularnie doświadczamy tego w sakramencie spowiedzi. Myślę o kolejkach do spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia. Przecież to nie jedna osoba, ale całe parafialne wspólnoty doświadczały mocy Bożego Słowa. Dlaczego tak się działo? Każdy chciał się odpowiednio przygotować na to świętowanie Słowa, które stało się ciałem. I widzieliśmy życie w naszych parafiach. Bo kiedy pojedyncze osoby, jak i cała wspólnota żyje Słowem Bożym, to jest tam prawdziwe życie, które można od razu zauważyć. Odczytuje się to ze światła promieniującego z twarzy osób, z ich zachowania, z gotowości do służenia, ze swoistego dokonywanego przez słowo odmładzania, które obejmuje nie tylko duszę, ale także ciało. Jest tak dlatego, że Słowo, Boże Słowo, jest życiem. Święty Augustyn widział jasno działanie Słowa w stworzeniu, widział więc Jego Bożą Wszechmoc, Jego zawrotną wzniosłość. Bóg chciał, by wiele rzeczy zostało wypowiedzianych i przekazanych za pośrednictwem proroków, Jego sługi. Lecz jakże ogromna jest różnica, kiedy przychodzi Syn, by mówić. Słowo Boże, które było natchnieniem proroków, jest teraz tutaj ze swoim własnym głosem, mówił święty Cyprian. Jego słowa nie mogą być niczym innym niż duchem i życiem. Przez nie przechodzi się ze śmierci do życia, ożywiając każdą rzecz, przenikają wszystko. Żywe bowiem jest Słowo Boże, pisze święty Paweł, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. A zatem uświadommy sobie na nowo tę podstawową prawdę dotyczącą mocy Bożego Słowa, zilustrowaną cudem uzdrowienia opętanego. Słowo Boże czyni nas wolnymi. Przypomnijcie sobie, co mówi Ewangelia. Prawda was wyzwoli. Prawda czyni wolnym, ponieważ jeśli na pierwszym miejscu, przed wszystkimi myślami, uczuciami, przed naszą wolą, mamy w sercu Słowo, wszystko, co się wydarza, staje się drugorzędne. Nieszczęścia, tragedie, krytyczne, niezasłużone uwagi, bolesne doświadczenie. Wszystko schodzi na drugi plan. Jeśli żyliśmy Słowem, czujemy wielką wolność od tego, co smutne czy radosne, wolność od siebie samych, wolność od świata, który chce zakłócić swoim rozumowaniem pokój Królestwa Bożego w nas. Życie Słowem daje poczucie szczęścia. Wybaczcie mi ten romantyzm, kiedy powiem, że doświadcza się tego szczęścia pogodnego jak świt poranka, lekkiego, kojącego, jednak głębokiego, jak Te Deum i Magnificat. Jest to szczęście jedyne. Nie można go z niczym porównać. Kto go doświadczył, wraca do niego myślą w innych chwilach życia, ponieważ jest ono niczym szczyt biały i świetlisty, niczym wspomnienie jakiejś góry Tabor, którą dusza przeżyła, jak uroczysty dzień pierwszej komunii. Święty Grzegorz Wielki rozpoznał owoce słowa dotyczące nawrócenia i tak to opisał. Mocą boskiego słowa zostaje dana pysznemu pokora, a nieśmiałemu ufność. Oczyszcza się rozpustnik przez usilną troskę o czystość. Miarkuje się skąpiec powstrzymywany przez słowo od gorączki pożądania. Wyprostowuje się zniechęcony dzięki słusznemu zapałowi. Zapalczywy powstrzymuje się od porywów swojego wzburzenia. W taki sposób Bóg zrasza wszystko swoimi wodami. Dostosowuje siłę swojego słowa do poszczególnych ludzi, zależnie od różnic w ich zachowaniu, ażeby każdy znalazł w jego słowie to, czego mu potrzeba, by zakiełkowała w nim cnota, która jest mu najbardziej potrzebna. Słowo wprowadzane w czyn nie daje spokoju tym, którzy patrzą z boku i nie angażują się w życie słowem. Często zdarza się, że to nowe życie wzbudza bezlitosną krytykę, aż niestety do nienawiści. Mam przed oczyma życiorys świętej siostry Faustyny. Mali męczennicy, niszczeni przez niezrozumienie tych, którzy powinni byli najlepiej ich rozumieć. A jednocześnie, choć autentyczne życie Ewangelią wywołuje niezrozumienie i nienawiść, jest ono także drogą prowadzącą do świętości. Skąd płynie życiowe motto błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, jeśli nie z Biblii? Zło dobrem zwyciężaj. Ja im przekazałem Twoje słowo, mówi Pan Jezus, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Ludzie w synagodze w Kafarnaum zdumiewali się nauką Jezusa, czyli Jego słowami. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Jeśli doświadczymy w swoim życiu mocy działania Słowa Bożego, to też nie będziemy się już fascynowali słowami mędrców tego świata. Co zrobić, by tak radykalnie żyć Słowem Boga? Posłuchajmy drugiego czytania.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak przypodobać się żonie, i doznaje rozterki. Podobnie i kobieta. Niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak przypodobać się mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś by zastawiać na was pułapkę. Po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Oto Słowo Boże.
Jest pewien warunek, który należy spełnić, aby móc należycie pełnić misję prorocko-nauczycielską. Warunek, który trzeba spełnić, by żyć Słowem. Tym warunkiem jest trwanie blisko Boga. Apostoł wyraża pragnienie, aby wszyscy, do których adresuje swe słowa, mogli pogodnie przeżywać wiarę dzięki pełnemu przylgnięciu do Jezusa. Przeczytany fragment listu trzeba widzieć w całym jego kontekście. Święty Paweł absolutnie nie jest jakimś przeciwnikiem małżeństwa. Nie chce wzbudzać niepokoju w sercach ludzi idących drogą wiary, prowokując ich na przykład do takiego myślenia, że tylko w życiu bezżennym można całkowicie należeć do Boga. Nie. Czytając cały siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian, widzimy, jak święty Paweł mocował się z wyborem powołania. I powołanie do małżeństwa jest drogą do świętości? I powołanie do bezżeństwa jest drogą do doskonałości? Na jednej i drugiej drodze trzeba robić wszystko, aby być blisko Boga. Jasne, że droga celibatu czy bezżenności pełni funkcję prorocką, zapowiadając Królestwo Niebieskie. Ale nie można nam zapomnieć tego, co powiedzieliśmy o Chrzcie Świętym i prorockiej misji z niego wynikającej. I na jednej i drugiej drodze trzeba bezwarunkowo wsłuchiwać się w głos Boży. Potem konsekwentnie należy zamieniać ten głos Boży, to Boże natchnienie, w działanie. A następnie trzeba z miłością dzielić się z bliźnimi owocami zrealizowanego Bożego Słowa. Chciejmy być prorokami dla naszych braci, dzieląc się owocami życia Słowem.
Szukając Słowa Bożego, to nasza cotygodniowa audycja, która pomaga nam zatrzymać się przy źródle życia, przy źródle Słowa, które prowadzi nas do wieczności. Dzisiaj tę audycję prowadzi ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, moderator dzieła biblijnego w tej diecezji oraz adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu w Uniwersytecie Opolskim. Do wspólnego dzielenia się bogactwem źródła, którym jest Słowo Boże, zapraszamy również i Państwa. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 to telefony do naszego toruńskiego studia w Polsce. Z zagranicy wybieramy 48 56 i dalej 655 23 33, 48 56, 655 23 66. Zza oceanu 011 dodajemy do tych numerów kierunkowych, a w telefony bezpłatne na posiadaczy w sieci w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200.
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do księdza. Jak osiągnąć postawę poznania? To znaczy, jeżeli ja włączyłem audycję, to ja mam chęć wysłuchania Słowa Bożego i mieć taką postawę poznania i zrozumienia tego, co ksiądz mówi. My nie zawsze z tym dajemy sobie radę, ponieważ no, traktujemy nieraz proroków jako ludzkich bohaterów, a nie jako osoby natchnione Słowem Bożym. I dlatego mamy pewien problem. My niezbyt dobrze słuchamy. Jezus Chrystus zawsze domaga się od nas zrozumienia tego, to jest najważniejsze, zrozumienia tego, co Słowo Boże mówi. Czy my jesteśmy nieuważni, bo ja uważam, że dzisiaj świat by inaczej wyglądał, jakbyśmy tą postawę jednak przyjęli. Zrozumienia i poznania, wtedy nasza postawa etyczna byłaby zupełnie inna. Tylko, że my chyba nie mamy pewnej odwagi, tak mi się wydaje. Odwaga to polega na tym, żeby być odważnym względem samego siebie po prostu. Czyli tutaj jest chyba bardzo potrzebna jednak głęboki rachunek sumienia, żeby to słowo w ogóle przyjąć i żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie chcemy się przypodobać komuś tutaj z tego świata, co w gruncie rzeczy powoduje takie zażenowanie, bo my jesteśmy słabi ludzie, czyli jeżeli byśmy powiedzieli jak gdyby odważnie i odważnie przyjęli to słowo i głosili, to chyba nie mielibyśmy tych problemów. Czyli w gruncie rzeczy to jest taki paradoks, że im bardziej słuchamy Słowa Bożego, to mimo wszystko rozumiemy, jacy jesteśmy my słabi. Jak właściwie niektórzy ludzie, znaczy nieraz ja też mam z tym problem, jak z tego wyjść, żeby właśnie pokazać tą moc Bożą i się tak cieszyć i radować, żeby emanować tym słowem. Po prostu
dziękujemy,
w momencie, kiedy je przyjmujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałem jeszcze usłyszeć imię osoby stawiającej to pytanie.
Pan Janusz Złodziej.
Pan Janusz. Dziękuję bardzo za te przemyślenia, za to pytanie ukazane w jakimś tam szerszym kontekście. Ja bym sprowadził to wszystko do pewnego prostego zdania, które moim zdaniem zaczyna już brzmieć trochę jak frazes, a mianowicie do woli Bożej. Żyć Słowem Boga, poznawać to Słowo Boga, to znaczy poznawać wolę Bożą, żyć wolą Bożą. I słyszymy wszyscy wokół nas w środowiskach religijnych posługują się tym zdaniem, rzucając nim niemalże na prawo, na lewo. Przepraszam za takie określenie. Jesteśmy trochę tym zniechęceni, znużeni. A problem bierze się z tego, że jestem w stanie żyć wolą, czy realizować wolę tylko tego, o którym jestem przekonany, że mnie kocha i którego mogę kochać. Czyli jestem w stanie słuchać i rozpoznawać to, co jest do mnie mówione, tylko od tego, o którym mam przekonanie, że mnie kocha i którego ja mogę kochać. A zatem pytanie dotyczyło poznania. Jak mogę poznać i zaryzykować? Postawić wszystko na jedną kartę. Otóż przede wszystkim muszę odkryć, że Pan Bóg kocha mnie bezwarunkowo. Że kocha mnie do szaleństwa. I dlatego to wszystko, co do mnie mówi swoim słowem, to wszystko, co objawia wolę Bożą, jest mi podarowane przez kogoś, kto kocha mnie tak bardzo, że nie potrafię nawet tego sobie uzmysłowić. Bo mamy tylko jakieś tam ograniczone ludzkie poznanie. Jak zrozumiem, że tak bardzo kocha mnie Pan Bóg, to każde wypowiedziane przez Niego słowo będzie dla mnie wręcz rozkazem. Nie będę się bał zaryzykować. Tak jak dziecko. Jeśli wie, że tato go o coś prosi i wydaje mu się to nie do zrealizowania, to ponieważ prosi o to tato, to dziecko jest w stanie, bo ja wiem, rzucić się z jakiejś wysokości, bo wie, że tato go złapie. Zauważmy reakcję Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Mówi z niezwykłą surowością. Milcz i wyjdź z niego. Natychmiast. Nie było miejsca na kompromis czy dyskusję. Kiedy my zaczynamy wchodzić w dyskusję ze Słowem Bożym, to dzieje się tak, jak przykład mieliśmy tego na początku Księgi Rodzaju. Człowiek zaczyna dyskutować ze złem, zaczyna dyskutować z Bogiem, bo nie odkrył tej nieskończonej miłości Ojca. W przypowieści o synu marnotrawnym. Ten starszy syn, który nie złamał żadnego przepisu, tak naprawdę nigdy nie odkrył, kim jest ojciec. Był tam w tym domu ze strachu, z jakiegoś przyzwyczajenia, z wewnętrznego przymusu, jakiegoś regulaminu, ale nie z miłości. Ktoś, kto uświadomił sobie, odkrył dzięki Duchowi Świętemu, że Pan Bóg go tak kocha, potrafi też otworzyć się na Boże Słowo i będzie bezkompromisowo tym Słowem żył. Będzie się zdobywał na radykalizm i odwagę, bo wie, od kogo to Słowo pochodzi. I wtedy jest się zdolnym do wielu szaleństw. Nie ma takiego rozmywania tego Bożego przekazu. Nie ma takiego dzielenia włosa na czworo. Nie, jest radykalizm tu i teraz. Kiedy człowiek tak rzuca się w ramiona Ojca, wtedy żyje Słowem.
I kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz Zamościa dzwoni. Proszę Ojca, ja chciałem tutaj powiedzieć trochę na ten temat dzisiejszej Ewangelii i nie wiem, czy dam radę, a po prostu, no bo brakuje słów, prawda? Ale tutaj było takie powiedzenie, że gdy usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych, prawda? I proroka takiego, jak ja jestem, zbudzicie Pan pośród siebie, prawda? Ale jest też taka możliwość, że są różni prorokowie na świecie, prawda? Różnie prorokują. I są takie słowa w Biblii, ja będę parafrazując, bo nie pamiętam, takie słowa, że jeżeli jakiś prorok wypowie coś w pysze swojej, prawda? To po czym poznamy? Po tym, że to słowo nie nastąpi. Bo to jest prorok fałszywy, prawda? A na czym polega prawdziwe proroctwo? Prawdziwe proroctwo polega na tym, że Jezus mówi, ja nie przyszedłem wybierać sprawiedliwych, ale grzeszników. Że prawdziwe proroctwo jest w osobie samego Jezusa, prawda? On jest tym jedynym prorokiem. Dlatego powołując Lewiego mówi, pójdź za mną. I tu jest dopełnienie całe. Że po prostu człowiek się dopełnia w Jezusie. I to jest te prorokowanie, to jest ta prawdziwość, prawda? I się mówi też, że prorok to jest ten, który był umęczony i zmartwychwstały, prawda? To jest ten prawdziwy prorok, umęczony i zmartwychwstały. Ale jest też jeszcze inne proroctwo, które a tutaj w tym umęczony i zmartwychwstały, prawda, nie ma czegoś takiego, nie wspomina się o śmierci, ale jest jeszcze inne proroctwo, które mówi, jest umęczony, przeszedł śmierć, przez śmierć i jest zmartwychwstały. I to też pewnie są słowa, które dotyczą się do samego Boga. Gdy usłyszycie głos Jego, nie zatwardzacie serc waszych. Ja bym chciał usłyszeć, czy od ojców, prawda, poprosić, jeżeli to możliwe, czy to też jest na ziemi uznawane po prostu. Czy tylko na to oczekujemy? Na to drugie proroctwo po prostu.
Dziękujemy, Panie Januszu, Mariuszu. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Ksiądz dr Wacław Borek.
Dziękuję za ten kolejny głos. Tym razem może trochę krócej, bo się rozwiodłem przy tej pierwszej odpowiedzi. Tak, problem fałszywych proroctw, fałszywych proroków i prawdziwych proroków, tak jak Pan wskazał, oczywiście istnieje już w Starym Testamencie, możemy też to przenieść na proroków w Nowym Testamencie. Źródłosłów, słowa prorok w języku hebrajskim, jedna z dwóch określeń, wywodzi się od słowa, które możemy przetłumaczyć na język polski widzieć. Czyli Pan Bóg widzi moje serce. Widzi, co w tym sercu trzeba uporządkować, zharmonizować. Mówi mi to, co więcej, obdarza mnie łaską, która pomaga mi to uporządkować i zharmonizować. I to jest to takie bezwzględne, absolutne proroctwo wypowiedziane dla mojego serca, dlatego że Pan Bóg mnie widzi. Później jest jeszcze całe obszerne zagadnienie w Nowym Testamencie charyzmatów prorockich. W liście do Koryntian się pojawiają. One miały służyć wspólnocie, czyli widzieć te potrzeby wspólnoty, zakomunikować je i zadziałać po to, żeby powstała harmonia.
Słuchając Słowa Bożego, to nasza cykliczna audycja na antenie Radio Maryja i Telewizji Trwam. Zatrzymujemy się nad Ewangelią najbliższej niedzieli, nad Słowem Bożym, nad lekturą Pisma Świętego. Dzisiaj jest z nami ksiądz dr Wacław Borek, kapłan z diecezji gliwickiej, moderator dzieła biblijnego w tej diecezji oraz adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu w Uniwersytecie Opolskim. Czas każe nam kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie z Bożym Słowem. Księże profesorze, prosimy o podsumowanie tego, o czym ksiądz nam dzisiaj mówił.
Jezus wypędził złe duchy w synagodze, w miejscu modlitwy, w miejscu poznawania Słowa Bożego. Szukajmy takich miejsc, gdzie chrześcijanie trwają na modlitwie, na rozważaniu Słowa Bożego. Te miejsca pod przewodnictwem duszpasterzy gwarantują nam, że właściwie odczytamy Boże Słowo. Szukajmy współczesnych wieczerników, abyśmy z mocą mogli głosić, abyśmy byli współczesnymi prorokami. Poczucie bezradności, bezsilności wydaje się ogarniać coraz to szersze kręgi społeczeństwa. Niepokój, jaki płynie ze świata polityki, niepewność w dziedzinie gospodarki, kryzys szeroko rozumiany, kryzys, jaki dotyka rodzinę, to wszystko wpływa na człowieka i zajmuje trwałe miejsce w jego sercu. W poczuciu zagrożenia staje się ten człowiek agresywny, wpada w złość, odczuwa wobec innych niechęć. Wulgarne wyzwiska, słowa z rynsztoku. Ale na to wszystko jest lekarstwo. Przyjęcie Bożego Słowa i życie nim. Krzyk człowieka opętanego z Ewangelii wywołał natychmiastową, niezwykle surową reakcję Jezusa. Nie było miejsca na dyskusję. Milcz i wyjdź. Moc i skuteczność słowa, jakie wyrzekł Jezus, były natychmiastowe. Świadkowie tego wydarzenia byli zgodni co do jednego. Mówili, nowa jakaś nauka z mocą. Źródło mocy, z jaką Jezus wypędzał złego ducha, utożsamiali nie tyle z jednym jego rozkazem, co z całą jego nauką, z osobą Jezusa. A w centrum tej nauki jest przykazanie miłości, orędzie prawdziwej wolności, dobra nowina o zbawieniu. Nauka Jezusa każe zło zwyciężać dobrem, nastawiać drugi policzek, ale również nastawać w porę i nie w porę, zawsze trwać w prawdzie i prawdę głosić. Obiecuje zwycięstwo tym, którzy wytrwają do końca. Nazywa szczęśliwymi, błogosławionymi tych, którzy płaczą i zapewnia, że oni będą pocieszeni. Postawmy na pierwszym miejscu w naszym życiu Boga wraz z Jego Słowem.
Już nasza audycja dobiega końca. Bardzo dziękuję księdzu doktorowi Wacławowi Borkowi, kapłanowi diecezji gliwickiej i moderatorowi dzieła biblijnego w gliwickiej diecezji oraz adiunktowi w katedrze egzegezy ksiąg Nowego Testamentu na Uniwersytecie Opolskim. Księże profesorze, tradycją tego studia są jeszcze słowa pozdrowień. Dzisiaj ksiądz by zechciał do kogo je skierować?
Ja dziękuję, że mogłem znowu dzisiaj gościć w tym studiu i dzielić się moim rozumieniem słowa. Pozdrawiam tych wszystkich, z którymi spotykamy się na warsztatach biblijnych w Tarnowskich Górach, Opatowicach, w parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Wczoraj też się dzieliliśmy słowem. Pozdrawiam gorąco i serdecznie moich rodziców. Pozdrawiam także kleryków, którzy... dla których na co dzień też mogę prowadzić zajęcia i wykłady. Szczęść Wam Boże wszystkim.
Dziękujemy, szczęść Boże. A mówił do nas ksiądz dr Wacław Borek, moderator dzieła biblijnego w diecezji gliwickiej.